Chwała Panu, bracia i siostry, za ten dzisiejszy darowany nam dzień. No cóż, to zawsze wspaniale usłyszeć, tak jak w tej pieśni, że Bóg cały czas toruje nam drogę, a także jak w tym wspaniałym świadectwie, że nie ma takiego życia, które Bóg nie może na dobro odmienić. Bracia i siostry, bardzo często szukamy recepty na życie. Mówię o ludziach wierzących, często z dużym stażem wiary, jak to się mówi potocznie. Często też słyszy się takie słowa, może nie często, na pewno czasami, aby Bóg objawił swój plan dla mnie. Aby Bóg pokazał, czego Bóg ode mnie oczekuje i co chce, żebym robił. Bracia i siostry, wspaniałe jest to, że bardzo często bywa tak, że ktoś, komu Bóg życie poukładał na nowo, teraz będzie czynił to jako Boże narzędzie, pomagając czynić to kolejnym. Ale też Boże Słowo pokazuje na przykładzie człowieka, myślę, Bożego, wierzącego, który, myślę, udzielał się też religijnie, składał ofiary, chodził do świątyni, że z realizacją tej Bożej woli to bywało różnie. Z podejściem do Bożego planu też bywało różnie. Bracia i siostry, ja bym chciał, abyśmy otworzyli dzisiaj sobie księgę proroka Jonasza. Jest to strona 986. Księga proroka Jonasza. Bracia i siostry, tak jak się mówi, czemu Pan wyraźnie do mnie nie przemawia? Dlaczego wciąż się muszę czegoś domyślać? Moim zdaniem, bracia i siostry, w tej księdze jest jedno z najbardziej wyrazistych, jakby wyrazistego przedstawienia woli Bożej. Chciałbym, abyśmy odczytali może pierwszy rozdział. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec sprzed oblicza Pana, do Tarszyszu. A gdy przybył do Jaffy, znalazł tam okręt, którym miał płynąć do Tarszyszu, i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i rzekł do niego: dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego: szybko rzućmy losy, aby się dowiedzieć, przepraszam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego: powiedz, że nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście, jakie jest twoje rzemiosło, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj, z którego ludu jesteś. I odpowiedział im: jestem Hebrajczykiem, czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to powiedział, rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Nadto rzekli do niego: cóż poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich: weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc dostać się do brzegu, Nie mogli wszakże, gdyż może coraz bardziej się burzyło przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza. Wtedy morze przestało się burzyć. A ci mężowie bardzo się zlękli Pana, złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. Bracia i siostry, bardzo często, nawet nam się wydaje, że idziemy drogą Pana, tak naprawdę od Niego uciekamy. Trudno tutaj mieć jakąkolwiek wątpliwość, czy Jonasz miał świadomość woli Bożej co do swojego życia. Miał. I to powiedziano jasno i dobitnie. Masz iść tu i tu, głosić tam i tam. Bracia i siostry, my sobie musimy zdać sprawę, czym była Niniwa w tamtym czasie. Otóż było to jedno z najbardziej budzących grozę miast. Jest to 8 wiek przed naszą erą. Asyria wchodzi w największy rozkwit potęgi. Zresztą ostatni. Bracia i siostry, tych ludzi bali się wszyscy. Okrucieństwo Asyryjczyków było przysłowiowe. Jeżeli ktoś im się nie poddał, stawił im opór, to mordowano wszystkich często w wyrafinowanych mękach. Szczegół wam oszczędzę. Po drugie, Asyria była tym państwem, które za krótki czas potem zdobędzie Samarię, zniszczy Izrael i uprowadzi 25 tysięcy jego mieszkańców. To się działo na dobre 100 lat przed niewolą babilońską, kiedy zdobyto Jeruzalem. Jonasz, myślę, że jak i wielu Izraelitów, życzyło Asyryjczykom wszystkiego najgorszego, tylko nie tego, żeby się upamiętali. Niniwa tłumaczyło się jako miasto krwi i dużo było w tym prawdy. Wtedy mieszkało tam, niektóre źródła podają, że do 600 tysięcy mieszkańców, bo to potężne miasto i potężne imperium. Myślę, że wszystkie możliwe przekleństwa spadały na Asyryjczyków. Od ludzi, przez nich podbitych, ze strony Izraela, Judy. A jednak Bóg mówi: idź i zwiastuj im. Trudno, bracia i siostry, powiedzieć, że motywy Jonasze były jednoznaczne. Pewno był to lęk w jakiś sposób. Może też się bał, że może powiem dwa zdania, to mnie na palce zaraz wbiją. Albo co i gorszego zrobią. Na pewno była też nienawiść i ludzkie pragnienie sprawiedliwości. Dlaczego, Boże, nie spuścisz na nich deszczu ognia, a jeszcze każesz im zwiastować zbawienie? Taka była jego motywacja. I teraz mówi: nie, nie zrobię tego. Tutaj nie postąpię po Twojej myśli zgodnie z Twoją wolą. Zrobię inaczej. Bracia i siostry, i ucieka. Gdzie dociera? Do Jaffy, do portu w Jaffie. Na początku idzie gładko. Od razu okręt znajduje. I to gdzie? Do Tarszyszu. Bracia i siostry, wprawdzie jednoznacznie tego Biblia nie stwierdza, zapewne jest to okręt fenicki. A Tarszysz to jest Tartessos w Hiszpanii, bowiem Fenicjanie jedynie mieli wtedy kolonie w Hiszpanii, których zazdroście szczegli. Zobaczmy, to jest kraniec znanego świata. Za Gibraltarem, zwanym wtedy słupami Heraklesa, było w ogóle już tylko jeden mit, co tam jest. Czyli Jonasz chce uciec przed Bożą wolą na koniec świata. Ukryć się, schować. I naprawdę, zobaczmy, on nie zbacza od woli Bożej troszkę w lewo, troszkę w prawo. Niniwa jest na wschód, to jest dzisiejszy Irak. Hiszpania jest w kierunku przeciwnym. Najdalej na zachód znane miejsce ówczesnego świata. Zachodnie wybrzeże Morza Śródziemnego. Jonasz myśli, że ucieknie od Bożej woli. Bracia i siostry, czasami też ludzie wierzący w swoim życiu pragną Boga tam, gdzie sami nie radzą sobie, w jakiejś sferze swojego życia, w jakiejś jego części, gdzie jest jakiś problem. Ale tak naprawdę, czy chcą całe życie oddać pod kontrolę Boga? Czy chcą naprawdę z czystym sumieniem powiedzieć: poślij mnie tam, gdzie chcesz? Czy może czasami boimy się, że Bóg nam coś zabierze, jakąś stabilizację, jakiś styl życia, sferę życia, w której zdajemy sobie sprawę, że nie jest do końca w porządku? Czy Jonasz nie miał świadomości, że postępuje wbrew Panu? Miał doskonale taką świadomość, bo doskonale znał wolę Bożą w kwestii swego życia. Czy to go skłoniło do zawrócenia? Nie, bracia i siostry. Często też ludzie wierzący znają wolę Bożą, znają Boże Słowo, wiedzą, jak należy w danej sytuacji życia postąpić, a jednak z tą świadomością uparcie ulegają słabościom, idą w kierunku odwrotnym. I jakoś bracia i siostry nie chcą zawrócić. Początkowo to jest bardzo niewinnie, bo tak samo jak gładko szło Jonaszowi. Od razu okręt i od razu daleko. Bracia i siostry, ale też widzimy, że on też od razu musiał za tą swoją podróż zapłacić. Bracia i siostry, jeżeli jest w czyim życiu sytuacja, że Bóg mówi na wschód, a ty idziesz na zachód, to zastanów się, czy ciebie czasami niezbyt drogo kosztuje albo już kosztował bilet w drugą stronę. Bracia i siostry. Bo to zawsze jest koszt. Tutaj jest mowa o koszcie konkretnym. Złotem zapłacił zapewne. Ale koszty duchowe. Koszty, które na pieniądze się przeliczyć nie dadzą, bracia i siostry. To jest radość, to jest pokój, to jest spełnienie w chrześcijańskim życiu. Tego się nie kupi. Bo jest o nim powiedziane, że pokój Boży to przewyższa wszelki ludzki rozum. I to jest, tego towaru nigdzie nie dostanie się za pieniądze. I to jest rzecz niewymierna. Tak bardzo nie chcemy rezygnować z wielu aspektów naszego życia. Oczywiście, kiedy przychodzi w jakimś aspekcie kryzys, czy to będzie praca, czy to będą jakieś kwestie personalne, osobowe, wtedy Boga wołamy, ale pomóż mi tu konkretnie, prawda, w tej rzeczy. Ale do innych, które mi się podoba, to się czasami nie wtrącaj, bo jeszcze poruszysz coś, do czego jestem tak głęboko i mocno przywiązany. Bracia i siostry, nie można Boga do życia brać wybiórczo. Bo albo się Bogu oddaje całe życie i oddaje całą kontrolę, albo w ogóle się jej nie oddaje. A nie, czy tak powiem, trochę tego, a to Panie zostaw lepiej. Trzeciej drogi nie ma, nie ma drogi kompromisu. I teraz bracia i siostry, co nam takiego Bóg może zabrać? On chce zabrać tylko jedno. To, co tak naprawdę ciebie unieszczęśliwia. On ci chce zabrać grzech. On chce ci zabrać twoją frustrację, twoje poczucie porażki, twój smutek. To chce Bóg zabrać. Nic więcej. To, co cię od Niego oddziela. A to, co tak często nam, że tak powiem, cieleśnie bardzo smakuje. Bracia i siostry, wiecie, dla mnie dużo słyszałem o tak zwanej taniej Ewangelii. Ale dla mnie takim znakiem rozpoznawczym jest jedno. Mówienie o Bogu tylko przez i grzechu tylko przez pryzmat łaski. Tylko i wyłącznie. Bracia i siostry, mimo nieporozumień, Bóg jest kwintesencją łaski i kwintesencją miłości. To jest prawda. Ale Bóg jest przede wszystkim święty. Kiedy tworzymy objawienie, wizję nieba, w jaki sposób Bogu się cześć oddaje? Święty, święty, święty. Bóg Wszechmogący, który był, jest i będzie. Teraz, bracia i siostry, a co to znaczy, że Bóg jest święty? Przede wszystkim to, że nic, co skalane przed Bogiem, się nie ostoi. Nie ma takiej opcji. Nic, co nie jest wbrew Bożej woli, nic, co Boga nie chwali, a czasami odwrotnie, przed Nim się nie ostoi. Jeżeli nie jest to wyznane, jeżeli nie jest z tym zrobiony porządek, to jesteśmy od Boga oddzieleni. Bracia i siostry, wybiórcze życie było też i Jonasza. Jak powiedziałem na początku, myślę, że gorliwie praktykował religię starotestamentową. Bywał w świątyni, składał ofiary. Chwalił Pana, wyciągał ręce w modlitwie. Ale jednak, kiedy przyszło zmierzyć się z Bożą konkretną wolą, ten człowiek ucieka. Miał swoje powody i one nie są tu istotne. My się możemy tłumaczyć na milion sposobów, ale jeżeli chcemy, żeby powiedzenie, że Bóg jest Panem, miało konkretny wymiar, to nie możemy robić odwrotnie tego, czego Bóg od nas oczekuje. Bo szydzić z siebie Bóg nie pozwoli. I bracia i siostry, wsiada ten człowiek na ten okręt. Płynie w kierunku zachodnim. Wyobraźmy sobie, że okręt symbolizuje życie człowieka, który ma też jakąś drogę, który też wiedzie w jakimś kierunku. Naszą rzeczą jest, czy jest to kierunek zgodny z Bożą wolą i z Bożym oczekiwaniem, czy też nasz własny, bardziej lub mniej świadomy. Ja nie wierzę w coś takiego, bracia i siostry, że są nieświadomi wierzący, bo wiara to jest też świadomość twojego wyboru, bo nie byłeś nieświadomy, kiedy wyznawałeś, że Jezus jest Panem, nie byłeś nieświadomy, kiedy przyjmowałeś chrzest, brałeś ten na siebie pewną odpowiedzialność. Nie ma nieświadomych, to ja nic nie wiedziałem. Ja byłem nieświadomy. Czego nieświadomy? Że Bóg jest Bogiem, że Bóg jest twoim Panem. I teraz, bracia i siostry, Bóg zsyła burzę. Czasami, bracia i siostry, w naszym życiu zaczyna coś się dziwnego dziać. Nas, to, co jest stałego, nam się wydawało, że jest stałe i niezmienne, poukładane, zaczyna drżeć, trząść, trzeszczeć, jak ten okręt pod naporem fali, którym płynął Jonasz. Jak sądzicie, dlaczego Bóg zesłał tą burzę? Żeby zabić tych ludzi? Żeby zabić Jonasza? Czy zsyła różną burzę, nie chodzi mi tu o burzę morską, ale burzę życiową jakąś, po to, aby, nie wiem, zniszczyć, dołamać człowieka? Nie. Po to, aby się upamiętał i po to, aby zawrócił. Taki jest tego sens. Bracia i siostry, i teraz co się dzieje? Spójrzmy na postawę marynarzy i samego Jonasza. W tamtym czasie, bracia i siostry, z reguły załogi to była zbieranina. Bo widzimy, że zaczynają biegać po tym pokładzie w panice. Oczywiście, oczywiście panika to nie jest nic dobrego, bo nigdy nic się nie rozwiąże, tylko się pogorszy sytuację. Biegają i każdy co robi? Woła do swojego Boga. To mógł przede wszystkim być tam pewnie Fenicjanie, więc wołali do Melkarta, swojego Boga morza. Być może było trochę Greków. Wołali do Posejdona. Może ktoś jeszcze był. Kto tylko nie woła, paradoksalnie? Ten, który zna prawdziwego Boga. Bracia i siostry, to jest taki też syndrom pewien. Kiedy mamy świadomość, że obraziliśmy Boga. Kiedy mamy świadomość, że idziemy w odwrotnym kierunku, niż ona nas oczekuje, to nawet się modlić nam nie chce. Bo uważamy, że już tak nawaliliśmy i tak Boga zawiedliśmy, że On nie będzie w ogóle chciał z nami rozmawiać. I ci ludzie biegają. Melkarcie, zlituj się, Posejdonie, miej nas w opiece. Co robi Jonasz? Tup, 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 tup na dolny pokład, skryć się w myślą dziurę i zasnąć. Wprawdzie jest angielskie powiedzenie sleep on it, czyli prześpi się z tym problemem, ale akurat tutaj ta zasada absolutnie nie da się zastosować, bracia i siostry. Ale często jest tak, że kiedy czujemy się bezsilni, to jest też objaw depresji czasami, bezsilni, skołatani, nie wiemy, co zrobić z tej sytuacji czy z życiem, co robimy. Chcemy się zaszyć w jakiś, nie wiem, najciemniejszy kąt i najlepiej to przespać. Zasnąć. Może jak się obudzimy, to będzie lepiej. Może burza minie. Tylko, że jakoś ta burza minąć nie chciała. I teraz co? Ci ludzie, powiedzmy sobie, ze świata przychodzą do człowieka, który zna żywego, prawdziwego Boga. Szarpią go. Czemu ty nie wołasz? Mówię, wstań i wołaj do swojego Boga. Bracia i siostry, to jest taki paradoks, zobaczcie. Człowiek Boży, prorok, powołany jest do czego? Aby zwiastować Boże Słowo, Boże przebaczenie, taką jeszcze starotestamentową Ewangelię, komu? Poganom, niewierzącym. A co robi? Ucieka. Dalej ucieka, dalej chowa się, może nie już do portu, ale chowa się pod pokład. I teraz zobaczmy, przychodzą ludzie niewierzący ze świata, często taka postawa pojawia się niekoniecznie zdrowa. Ech tam ze świata, oni są ze świata, to jest świat, macie świat. Świat woła, świat tym telepie, tym Jonaszem, człowieku, módl się za nas. Ratuj, wołaj do swojego Boga. Ale nie chcę. Bracia i siostry, czy czasami tak my możemy spać, widząc niezbawionych naszych członków rodzin, sąsiadów, ludzi wokół nas, którzy często w obliczu różnych klęsk, różnych katastrof życiowych, daleko nie musimy szukać, znaczy newsy włączyć, prawda, wiadomości, czekają może, by ktoś zawołał do żywego Boga, a tu nie ma kto zawołać. Wiecie, siostry, jest to właśnie taka antyboża postawa. Ten człowiek jest zrezygnowany. No może stwierdził, i tak mnie Bóg nie wysłucha, więc dajcie mi święty spokój, bo tak sobie w życiu naplątałem, że już nic więcej nie jestem w stanie tutaj z siebie wykrzesać. Ale jednak nie ustępują. Kiedy powiedział im, że on jest problemem, słuchajcie to przeze mnie, wrzućcie mnie do morza, to się uspokoi. Ci ludzie nie chcieli tego zrobić. Widzimy, że nie ma od razu, że on powiedział, wrzućcie mnie do morza, oni go capi za burtę. Nie było tak. Do końca walczą z tym żywiołem, próbują wiosłować, żeby do brzegu dopłynąć. Wyrzucają wszelki zbędny balast, też żeby się ratować. Nic to nie daje. Czasami, bracia i siostry, ludzie w świecie szukają Boga i robią to uczciwie, najuczciwiej. Chcą znaleźć Boga. Ja wierzę, że jeżeli ktoś uczciwie szuka Boga, to go znajdzie. Tylko jak szybko go znajdzie, to być może też jest tutaj od nas zależy. Czy wolimy się położyć pod pokładem w ciemnym kącie, czy pójść i czy wstanąć i wołać do żywego Boga. Wyrzucają różne balasty ze swojego życia. Usiłują nakierować je własnymi siłami, wiosłując, sterują tym sterem swojego okrętu. Nic to nie daje. Może dalej się burzy. Dalej jest zagrożenie, dalej jest strach, lęk, panika. Nic się nie zmienia. I być może w twojej rezygnacji, smutku, rozpaczy, co dała ucieczka Jonaszowi? To, że dostał myśli samobójczych wręcz, żeby go zabili. Wiecie co? Nie będę brał waszej krwi na swoją odpowiedzialność. Wyrzućcie mnie za burtę. Tylko, bracia i siostry, całej księgi nie będę omawiał, ale myślę, że znamy ją dość dobrze. I wiemy, że kiedy wyrzucono Jonasza za burtę, może się uspokoiło. Ale czy on zginął? Nie. Bo Bóg nie ma upodobania w niczyjej śmierci. Po co był ten czas Jonaszowi? Po to, żeby się upamiętał, bo rozdział drugi to praktycznie w większości to jest modlitwa pokutna. Dostał czas na przemyślenie swojej drogi. Dostał drugą szansę. Bóg jest Bogiem nie tylko szansy dla każdego człowieka na obliczu ziemi, ale tu w tym przypadku widzimy, że jest Bogiem i drugiej szansy, bo nie jest Bogiem zatracenia, jest Bogiem nawrócenia lub wejścia z powrotem na wyżynę, z której się spadło, jak czytamy w liście do siedmiu zborów, w jednym z listów. I teraz, bracia i siostry, Jonasz, kiedy przemyślał to, co swoją drogę, swoją własną, uczynił to, co do niego należało. Bracia i siostry, bywa tak, że Bóg może do naszego życia zesłać burzę. Ale pamiętajmy, że nigdy nie będzie tu burza, żeby kogokolwiek zniszczyć, zabić, czy komuś życie zrujnować. Tylko po to, żeby to życie z powrotem wprowadzić na właściwe tory. I po to, aby uczynić to, co Bóg od nas oczekuje. Bracia i siostry, ja chciałem dla porównania przeczytać wam króciutki fragment, gdzie mowa jest o jeszcze jednej burzy. To jest bardzo też znany fragment, tym razem z Ewangelii. Jest to Ewangelia Mateusza, 8 rozdział 23-27. A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego. Oto nawałnica wielka powstała na morzu, także fale łódź przykrywszy, on zaś spał. I podszedłszy do niego, zbudzili go słowami: Panie, ratuj, giniemy. On rzekł do nich: Czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc: Kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? Bracia i siostry, kiedy porównamy tą burzę z tamtą, te dwie, powiedzmy sobie, załogi i ten sen, jest zasadnicza kwestia. Kiedy nasz Pan śpi w czasie burzy, jest to sen wiary, a nie sen zwątpienia i rozpaczy. To jest zasadnicza różnica. I tutaj, bracia i siostry, ludzie, którzy poszli za Jezusem, nie są wolni od lęków. Nie są wolni od zwątpień. Nie są wolni od problemów natury jakiej tam duchowej czy emocjonalnej. Ale mają sytuację diametralnie różną od sytuacji Jonasza. Na czym ona polega? Mianowicie, że jeżeli jest burza, jeżeli są fale, które łódź przykrywają, to co można zrobić? W zasięgu ręki jest Bóg. Tak podeszli do Jezusa, czyli go szarpać. Może na rufie, może był, może przy burcie, ten płaszcz, który był owinięty. Panie, wstań, giniemy. Jonasz nie mógł podejść do Boga, bo poszedł w przeciwnym kierunku. Taka jest różnica, bracia i siostry, że w tym przypadku kierunek jest jeden. Biorąc pod uwagę słabości człowieka, bo póki jest w ciele, jest słaby i ma słabości. A tutaj kierunek był odwrotny. Tutaj tak naprawdę ta burza niczym nie groziła, tylko że ci ludzie w to nie potrafili uwierzyć z powodu swoich lęków. A wiemy, jakie były to lęki. Takie, że w takiej panice uciekali z Getsemana, że chyba krzaki po twarzach chłostały. Nie patrząc, gdzie biegną. Także, bracia i siostry, bardzo ważną rzeczą jest stanąć i wołać do naszego Boga. Stanąć i wołać do naszego Boga w sytuacjach trudnych. Także patrzmy na burzę, która być może nie musi się pojawić w naszym życiu, jeżeli wciąż płyniemy w dobrym kierunku. Ale jeżeli się pojawi, to tym bardziej trzeba stanąć i wołać do Boga, a nie gdzieś się zaszyć. Bo nigdzie się nie schowamy. Nigdzie się przed Bogiem nie ukryjemy. Próbował to zrobić Jonasz. Nie ma takiej ucieczki. Naiwny był bardzo. Wierzył, że jak odpłynie na najdalszy kraniec znanego lądu, ówcześnie, to on się schowa. To Bóg o nim zapomni. Nie ma takiej opcji, bracia i siostry. Jeżeli Bóg ma plan naszego życia, to jedynie my go utrudniamy. A nie, że Bóg nam nie chce go objaśnić. My utrudniamy jego realizację, bracia i siostry. Dlatego tak ważną rzeczą jest. Wielokrotnie to zdanie powtarzam, bo to właściwie takie motto tego całego słowa, którym się z wami podzieliłem. Wstań i wołaj do swojego Boga. Często o tym zapominamy. Często myślimy, że Bóg nie odpowiada. Często myślimy, że tak w życiu sobie naplątaliśmy, że już nasze życie Boga nie interesuje. Bracia i siostry, nie ma żadnego grzechu, który byłby silniejszy od Boga. Tylko jest jedna zasada. Trzeba z tym grzechem do Boga przyjść, a nie z nim pod pachą uciekać. Ktoś kiedyś powiedział, żeby tak ludzie uciekali szybko od grzechu, jak potrafią uciekać od Boga w wielu sytuacjach, to by naprawdę o wiele łatwiej im się żyło. Także bracia i siostry, jak za jakiś czas brat prowadzący zachęci do modlitwy, to zapytajmy się Boga w duchu, w którym kierunku dryfujemy. czy usiłujemy wiosłować na siłę, czy usiłujemy nasze życie prowadzić może po zygzaku, może w niewłaściwym kierunku, czy ono idzie w dobrym kierunku. Zadajmy to pytanie, w którym jesteśmy punkcie, czy nasze życie jest zbieżne z Bożą wolą. Bracia i siostry, mam nadzieję, że tak już na koniec wybaczycie mi taką, to jest, stwierdzam, skrzywienie zawodowe, dywagację historyczną. Bracia i siostry, każdy na pewno oglądał sporo filmów w starożytnym Rzymie, szczególnie o jego wojnach. Otóż Rzymianie mieli taki zwyczaj, że do bitwy stawali w trzy rzędy ich oddziały. Pierwszy to był tak zwany hasta, nowicjusze, żółtodzioby, świeży pobór. Drugi, princeps, to byli ludzie już po kilku kampaniach. No i triarii, czyli rząd trzeci, to byli najbardziej doświadczeni weterani. Nierzadko po kilkadziesiąt bitew mieli na koncie. Mieli tak świetną armię, że kiedy dochodziło już do bitwy, to z reguły już ten środkowy rząd załatwiał sprawę i nawet trzeci nie musiał tutaj się wysilać. Ale bywało też tak, że musiał do walki włączyć się trzeci rząd, bo jeżeli on już przegrał, to zostawała albo ucieczka, albo śmierć. Tylko taka alternatywa. Rzymianie ukuli takie powiedzenie, kiedy rzecz była już poważna, kiedy był poważny problem, to mówili, że sytuacja doszła do trzeciego rzędu. Nie wiem, jak to jest po łacinie, także tylko po polsku wam to powiem, ale bracia i siostry, zadajmy sobie pytanie w naszym życiu, do którego rzędu doszła sytuacja. Czy nie czas zawrócić? Czy nie czas stanąć i wołać do naszego żywego Boga? Mamy przywilej. Zobaczmy, ci ludzie wołali do bożków, które pomóc nie mogły z prostej przyczyny, bo nie istniały. I nie miały mocy, nie miały możliwości. A człowiek, który miał możliwości, miał kontakt z żywym Bogiem, był jego narzędziem, schował się, uciekł. I nie miał zamiaru czynić z tego użytku. Bracia i siostry, to nie Bóg w naszym życiu nie chce czegoś uczynić. To my często blokujemy Boże plany dla naszego życia. Wiem o tym, ile razy w moim życiu tak się zdarzyło. I tylko o tym mogę mówić, ponieważ nie znam innych życiorysów. Bracia i siostry, dlatego kiedy będziemy wołali naszego Pana dzisiaj, to wołajmy przede wszystkim o to, aby linia Jego planu dla naszego życia i nasza własna były jedną prostą, a nie wektorami przeciwnymi czy gdzieś chadzającymi na boki. Amen.